studio Radia Lublin, Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o szczęśliwym i harmonijnym życiu. Co takiemu życiu sprzyja? Jak je osiągnąć?
To podsumowując to, co już powiedzieliśmy, to co możemy zrobić dla ciała, to dieta, ćwiczenia, dostarczanie sobie też kontaktu z naturą, to jest bardzo ważne.
I to jest must have, to jest konieczne. Po prostu bez tego nie pojedziemy. Nie oszukamy tego tabletką, nie wiem, czymś innym.
Nie, to można oszukiwać siebie przez jakiś czas, na przykład nie dosypiając, natomiast to i tak zawsze nas dogoni. Możemy jeść byle jak, a później i tak nas dogonią wrzody, więc tak, przed tym nie uciekniemy.
Cukrzyca, otyłość.
Ale przed drugą rzeczą też nie uciekniemy, przed relacjami. Przed tym, żeby budować takie relacje, które są dla nas ważne, ciepłe i bezpieczne. I o ile na przykład bardziej człowiek jest skomplikowany na zwierzętach i bardzo łatwo poznać te mechanizmy mózgowe tego, jak co działa, badając szczury, tak jeżeli chodzi o relacje, o też właśnie naszą duszę, tak te badania robią się już coraz bardziej skomplikowane i coraz mniej oczywisty sposób przenoszenia. Tak, tego w badaniach, co wychodzi w badaniach na zwierzętach, w porównaniu do tego, co się dzieje z ludźmi, bo nasze relacje są dużo bardziej złożone, tak? Badania pokazały niektórych osób, że jeżeli jesteśmy nisko w hierarchii, to jest to dla nas olbrzymi stresor, który także źle działa na nasze harmonijne życie i które powoduje spadek neurogenezy, tak? Czyli spadek potencjału naszego mózgu. Jeżeli jesteśmy wysoko w jakiejś hierarchii, to wtedy czujemy się lepiej, też myśli nam się lepiej, nasza neurogeneza jest lepsza. Patrząc na to pod względem psychoterapeutycznym, to rola tych relacji w szczęśliwym życiu jest widoczna w każdym nurcie psychoterapeutycznym. Każdy nurt porusza, w jaki sposób relacje z innymi ludźmi. Czy to będą relacje na tu i teraz, czy to jak w psychoanalizie będą relacje z rodzicem, czy to będzie, ogólnie rzecz biorąc, ta relacja terapeutyczna, która, jak mówi profesor Czabała, jest najbardziej leczącym czynnikiem w psychoterapii. I o tych relacjach takich dobrych warto zawsze pamiętać, warto o nie dbać i pielęgnować. I warto też wspomnieć o tym, że takie relacje, które są dla nas toksyczne, osoby, które w jakiś sposób nas niszczą, czy stosują przemoc fizyczną albo psychiczną, sprawiają, że czujemy się źle, ale też, że nasz mózg się czuje źle, tak? Ta neurogeneza spada i wtedy nasza jakość życia również bardzo spada. Osoby, które żyją w toksycznych związkach, częściej zapadają na choroby, tak, częściej doświadczają depresji, zaburzeń lękowych i z takich relacji warto jak najszybciej wyjść.
Po takich relacjach też zapewne jest jakiś czas dochodzenia do siebie.
Tak, tak jak po wszystkim, tak jak po każdym wielkim stresie, to jest czas, kiedy musimy się zmierzyć z różnymi emocjami, z różnymi wyobrażeniami. Może też tu warto podkreślić, że być może są takie relacje, które nie działają dobrze, ale które da się uzdrowić, tak? I temu służy terapia rodzin czy terapia par, że jakoś razem próbujemy się dogadać, zharmonizować. Są takie relacje, kiedy ktoś nie ma woli zmiany, tak? Ktoś, kto stosuje przemoc jakąkolwiek wobec nas, to nie powinno być w nas zgody, żeby ktoś przekraczał nasze granice. Nie powinno być takiej zgody, żeby być w takiej relacji. Taką relację trzeba jak najszybciej opuścić. I to też jest chyba ważne, odwołując się do tych badań amerykańskich żołnierzy, że oni mogli do siebie i ich ciało migdałowate mogło wrócić do normalnego rozmiaru tylko w sytuacji, kiedy ten stresor minął. I to pokazuje, można przełożyć to, że życie w związku z osobą toksyczną, kiedy doświadczymy ciągłego stresu, napięcia, niepewności, tak? Kiedy na przykład jesteśmy z mężem alkoholikiem, który zachowuje się w sposób nieprzewidywalny, który nas oskarża, stosuje, mówię, różne formy przemocy, to trudno oczekiwać, żeby zaszła w nas jakakolwiek zmiana, żebyśmy mieli harmonijne życie, jak codziennie. Jesteśmy narażeni na tego typu działania z jego strony. I wtedy jedynym wyjściem jest jakby wyjście z tej relacji. wyjściem jest wyjście, ale tak, opuszczenie, jakby zostawienie tej relacji, bo nie da się mieć harmonijnego życia, nie da się zaznać spokoju, jeżeli ta osoba ciągle jest wobec nas toksyczna.
I znowu wchodzimy w obszar czucia siebie, odczuwania swoich emocji, bo jest wiele osób, które tkwią w takich relacjach trudnych, toksycznych przez kilkadziesiąt lat i nie do końca wiedzą, co się z nimi dzieje. Oczywiście gasną, źle się czują, ale nie wiedzą, jaka jest tego przyczyna. Nawet już tego chyba wielokrotnie to słyszałam. Nie odczuwają do końca, że jest tak źle. Dopiero jak się odbiją od tej sytuacji, to odczuwały, że ta druga osoba zwyczajnie zabierała energię. To nie musiały być sytuacje związane z jakąś przemocą fizyczną.
Nie, czasami równie bardzo dotkliwa i równie bardzo toksyczna jest taka przemoc psychiczna, tak? Że jak ciągle ktoś nas krytykuje, poniża, porównuje, że ciągle jest zły, tak, buduje w nas takie napięcie, to również jest taka sytuacja, która jest dla nas toksyczna. Czasami nawet może trudniejsza, bo jeżeli ktoś nas uderzy, no to mamy społecznie taki ogląd, że to jest złe, więc częściej, szybciej szukamy pomocy. A jeżeli ktoś jest tylko wiecznie niezadowolony, wiecznie nas krytykuje, no to wtedy więcej bierzemy do siebie, czy trudniej jest nam wyjść z takich związków. Jak to powiedziała jedna z moich pacjentek, że no w końcu nie pił. Ja wiedziałam, że picie jest złe, ale on nie pił, więc nie był taki zły. No, oprócz tego, że ciągle krytykował, że nie pomagał, że przerzucał całą odpowiedzialność na tą kobietę, no to nie był taki zły. Potrzebowała naprawdę wielu lat, żeby dojść do tego, jak bardzo źle się czuła w tej relacji, jak bardzo ona była toksyczna.
Nie czuła tego.
Nie czuła.
Nie umiała tego nazwać.
Brała, bo wtedy mam taką też tendencję brania tego na siebie, że to ja jestem jakaś wybrakowana, tak? Że coś ze mną jest nie tak.
Bo przecież uwierzyłam w tę krytykę.
Tak. I z takimi osobami też dużo się pracuje, żeby zbudować swoje ja na nowo, swoje poczucie wartości na nowo, tak? Żeby ktoś poczuł, uwierzył i wykorzystał, że jest wystarczająco dobre.
Ale są też takie sytuacje, kiedy na przykład jesteśmy traktowani jak osoba wspierająca, osoba silna, która ma zasoby energii, z których można czerpać i korzystać. I to nie są takie niewyczerpywalne zasoby.
Ale to ktoś znowu nie szanuje naszych granic. Jeżeli ktoś tak się uwiesza na nas, przerzuca całą odpowiedzialność, to znowu to jakby mówi, to ty jesteś za to odpowiedzialna, to ty coś zrób. To jest znowu jakiś rodzaj ataku.
Daj.
Tak, albo daj, albo cały czas ty. No to faktycznie trudno w takiej relacji jakąkolwiek harmonię, trudno czuć się wtedy harmonijnie, kiedy mamy takie poczucie, że to wszystko od nas zależy, że wszystko musimy zrobić, że tylko my jesteśmy odpowiedzialni, bo też takie osoby bardzo łatwo przerzucają całą odpowiedzialność za niepowodzenia, tak? No to ty sprawiłeś, że nam jest tak źle, no przecież to przez ciebie, nie wiem, nie starczy nam do pierwszego, no to ty coś zrób, bo że te dzieci są takie, no to ty spraw, żeby one były cichsze. Może być tysiąc różnych odmian, tak? Natomiast dla mnie to jest dalej jakby, że ktoś wchodzi w nasze granice. To jest też taki przewlekły stresor, tak jak z tym lwem, który nigdy nie przestanie nas gonić. Nie pozwala odpocząć i zregenerować.
Harmonijne życie. O nim dzisiaj rozmawiamy. Związane jest bardzo z szczęśliwym mózgiem. A temu możemy pomóc, do tego możemy doprowadzić odpowiednią dietą, odpowiednią ilością ruchu, ponieważ nasz organizm został stworzony do ruchu, odpowiednimi relacjami. Co jeszcze?
Można jeszcze ćwiczyć swoje zdolności poznawcze, tak? Czyli czytać, rozwiązywać problemy, zapamiętywać, dyskutować, pisać, ćwiczyć. Ćwiczenia muzyczne są świetne, ćwiczenia uwagi, wszystko to, co angażuje nasz mózg. I tutaj znowu odwołuję się do tych badań, które pokazują, jak negatywny wpływ ma oglądanie telewizji, granie, które jakby stymuluje tylko jedną część naszego mózgu, a często też zabiera nam, sprawia w taki trans. O, to jest dobre chyba takie określenie, taki trans, że się gdzieś wyłączamy tak naprawdę, zamiast gdzieś aktywnie w tym uczestniczyć. Więc warto jest ćwiczyć też takie swoje zdolności poznawcze. To co lubimy i w czym jesteśmy jakby dobrzy, bo to nie o to też chodzi, żeby teraz ktoś, kto się, nie wiem, nie interesuje powieściami, czytał powieści, ale na przykład uwielbia grać na gitarze i to zarzucił, tylko o to chodzi, żeby też robić to, co jest w zgodzie z nami. Bo każdy ma, nie jesteśmy tacy sami, każdy mózg jest inny, więc każdy z nas ma różne predyspozycje. Jak podamy strukturę inteligencji, to niektóre z tych czynności są lepiej rozwinięte, niektóre gorzej. To warto, żeby wykorzystać to, co w nas jest fajne, cenne, do czego mamy pasję.
Proszę powiedzieć, w związku z tym, jakie książki możemy przeczytać na ten temat? To się przysłuży oczywiście rozwojowi naszemu. Jakie są książki, które zainspirowały Panią do dzisiejszego programu, które może Pani polecić naszym słuchaczom?
Jeżeli chodzi o pracę z małymi dziećmi, jakąś taką też, ale może też i dla nas. Natomiast uwielbiam książki Siegela Mózg na tak, Zintegrowane dziecko, zintegrowany mózg, który też pokazuje właśnie różne ograniczenia dziecięcego mózgu, ale też jego potencjał i wpływ właśnie, on też jakby podchodzi do tego tak bardzo holistycznie. Szczęśliwy mózg Hansona, Neurogenezę, książki dotyczące też dla mnie cenne i bardzo fajne, wszystkie dotyczące tego wpływu jedzenia na mózg, tak? Czyli ten mój drugi mózg i wiele innych, bo tych pozycji jest naprawdę dużo. Wszystko to, co bo to nie też o to chodzi, żeby ktoś właśnie szczególnie w tym, chyba że ma taką ochotę, ale tak naprawdę to czytanie też dla samego czytania może to być, tak? Jeżeli interesują nas powieści, to niech to będą powieści i też mogą nas wzbogacić i nasz mózg również. Tak. Jeżeli będą to biografie, to mogłyby też biografie. Ale chciałam jeszcze ostatniej rzeczy, żeby nam nie minęła. Także o wpływie na tą duszę. I tutaj ostatnio bardzo modne mindfulness, techniki uważności i medytacje, które również obecnie doczekały się takiego swojego złotego wieku. I coraz więcej badań naukowych pokazuje, jak one wpływają na mózg, że faktycznie osoby, które medytują, osoby, które pracują z techniką uważności, ten mózg mają bardziej aktywny, tak? Te części mózgu odpowiedzialne za kontrolę emocji mają większą. No, pokazują to też badania takie kliniczne, że takie osoby są spokojniejsze, lepiej radzą sobie z wyzwaniami i stresami życia codziennego i myślę, że to jest też jedna z takich rzeczy, którą warto zacząć praktykować. Takie różne teraz na YouTube jest różnych nagrań dotyczących medytacji bardzo dużo. Można sobie wybrać takie, które są dla nas fajne i ciekawe i jakoś z nami współgrają, tak? Bo nie każdego głos może nam odpowiadać, nie każdego podejście. Tak, natomiast mamy tego teraz bardzo duży wybór i warto z tego skorzystać.
To harmonizuje mózg i to sprawia, że to nasze życie jest spokojniejsze.
Tak, to sprawia też, że potrafimy się jakby zatrzymać. Tak generalnie technika uważności to jest tak, że czasami wystarczy zmienić bardzo małą rzecz, ją zauważyć i się z tego cieszyć. Czyli na przykład jeżeli jesteśmy gdzieś siedzimy i jest nam bardzo niewygodnie, tak, to czasami wystarczy, nie wiem, wygodniej usiąść, zdjąć buty, napić się ciepłej herbaty, żeby móc doświadczyć takiego dobra, szczęścia, takiego spokoju, tak? Umieć się też delektować takimi chwilami, które są dla nas fajne i przyjemne. I to nie musi, i to myślę, że warto z tym zatrzymać, że to nie musi być czasami takiego coś niezwykłego, takiego wow, jak dają narkotyki. Można też czerpać przyjemność z takich prostych rzeczy, które robimy na co dzień. Z tego, że herbata jest ciepła, że łóżko jest miękkie, że mamy dach nad głową. Umieć doceniać to, co już mamy i czerpać z tego.
To może zróbmy wyzwanie ze słuchaczami. Miesiąc. To jest dobra cezura. Za miesiąc się możemy spotkać i podsumować. Jakiś temat ciekawy wymyślimy na pewno do rozmów. I przez ten miesiąc tak. Odstawiamy cukier. Odżywiamy się w taki sposób, o jakim wspomniała pani psycholog. Dbamy o relacje, właściwe relacje, uważność na to, które nie są dla nas wspierające, dobre, właściwe. No i rozwijamy się, tak? Czyli czytamy książki.
Piszemy,
możemy wyłączyć te media, które do tej pory sprawiały, że byliśmy wchłaniani przez jakiś taki świat, który sprawiał, że byliśmy bierni.
I zatrzymujemy się na tym, co dobre. Próbujemy docenić każdego dnia to, co jest takie dobre, bezpieczne, co daje nam szczęście. I to mogą być bardzo drobne rzeczy. Może być to czasami prowadzone w pamiętniku wdzięczności, tak? Za co jestem dzisiaj wdzięczna.
To będzie to ćwiczenie uważności, a może być też medytacja.
Może być. Tak.
Co Państwo na takie ćwiczenie? Na takie wyzwanie. Nie robiliśmy jeszcze wyzwań w tym programie. Pani Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień. Bardzo, bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Czekamy na Państwa opinie, komentarze. No i mam nadzieję, że podzielą się Państwo, czy podejmują to wyzwanie, czy sprawdzają, jak to jest żyć ze szczęśliwym mózgiem i w harmonijny sposób. Może się uda, a może się Państwu po prostu udaje i w ten sposób Państwo żyją. Bardzo byśmy były ciekawe Państwa opinii. Monika Hemperek, mówimy Państwu dobranoc, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dobranoc.